Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Również dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę. Powiedział Pan, że przyjechał niedawno z Kijowa Pana ojciec do Polski.
Tak.
I co on mówi na temat tego, jak w tej chwili po atakach zmasowanych Rosji żyje się w Kijowie?
No, niełatwo, ale Ukraińcy są przygotowani. Mał brak prądu, przebój od czasu do czasu i brak wody. Dostał wodę. No to nie jest łatwe warunki, ale dzięki Bogu mamy jeszcze ciepły jesień, dlatego dajemy jeszcze sobie radę.
Jeszcze dajemy sobie radę. To nie brzmi optymistycznie, bo prognozy nie są optymistyczne. No i z tego co wiem, to możliwość odbudowy tej zniszczonej krytycznej infrastruktury w Ukrainie też jest mocno ograniczona. Witalij Kliczko zaapelował już do mieszkańców Kijowa o to, aby kto może wyjechał poza Kijów, żeby oszczędzać prąd, oszczędzać wodę. No i samemu chyba też sobie troszeczkę warunki życia poprawić, przynajmniej w tym wąskim aspekcie.
No, oszczędzenie prądu w tej chwili bardzo ważne, bo nie mamy dość prądu dla wszystkich potrzeb miasta Kijowa i mieszkańców Kijowa i dlatego szczególnie w godzinach pikowych, porannych, wieczornych i dlatego to apel władzy, żeby pomóc, oszczędzając ten prąd, pomóc w tym, żeby poradzić sobie z dostawami prądu.
Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, powiedział, że od zasilania odłączono w tej chwili ponad 4,5 miliona odbiorców energii w Kijowie i okolicach. Ja przypomnę tylko, że sam Kijów to jest około 3 milionów mieszkańców, tak? W tej chwili.
No, do wojny szacowaliśmy 2 miliony 800 tysięcy. Tak. Ale musimy powiedzieć, że punkty do dostarcia to jest biurka, to jest budynki wielopiętrowe, tam jest wielu, i oczywiście nie chodzi tylko o mieszkaniach, a chodzi raczej o tych biurowych pomieszczeniach, gdzie ten prąd jest może w którym sensie mniejszy zatrybowany.
A jak to wygląda w kwestii pozostałych rzeczy? No bo nie ma prądu, nie ma wody, nie działa kanalizacja. Kwestia ogrzewania to jest jeszcze inna kwestia, bo to z kolei ciepłownie, które zostały uszkodzone. Pana zdaniem do tego nurtu migracyjnego przed zimą, na przykład w kierunku Polski, tym razem już nie uciekając przed bombami, ale jakby szukając ciepła, mogą wyruszyć kolejni Ukraińcy? Według danych Straży Granicznej mamy niecałe 2 miliony obywateli Ukrainy w tej chwili w Polsce.
No tak, łatwo policzyć, ile przekroczyło polsko-ukraińską granicę, ale cięższe policzyć, ile poszło dalej, to znaczy do innych państw Unii Europejskiej, dzięki tym warunkom i przekroczeniu granic, które istnieje w ramach Unii Europejskiej. Ale powiem tak, że taka możliwość rzeczywiście istnieje. Kiedy Witalij Kliczko mówił o tym blackoutie, to po prostu jest on jak przedstawiciel władzy kijowskiej musi rozpatrzyć ten wariant, dlatego żeby na wypadek, jeżeli to się stanie, musi być przygotowany. Nie chodzi o to, że to będzie, ale chodzi o to, że on musi to zrobić. I oczywiście ten apel on musi powiedzieć, że on gotuje się do tego. Ale ta sytuacja będzie zależała nie tylko od odbudowy, a raczej jeszcze od tego, żeby podać przyczyny też, że spowodowało to. To znaczy broń przeciwrakietowa, która pomoże po prostu zbywać te przyciski, rakiety balistyczne rosyjskie, którzy spowodowali ten kryzys energetyczny. A jeszcze oczywiście broń przeciwlotnicza, przeciwpowietrznej obrony i oczywiście te niezbędne sprzęty dla odnowienia, odnowy tych elektrowni, transformatory, generatory. Polska jest już wiele zaangażowana, jak na poziomie rządowym, tak i na poziomie regionalnym. Pomoże również. Pracujemy nad tym tematem dostawy do Odeskiego regionu generatorów. I właśnie chodzi o tym, żeby ubezpieczyć krytyczne obiekty, na przykład szpitali, якісь локальні тепловні, щоб забезпечити перед проблемами з доставами пронду, незбędного для проведення тих процесів.
Добре, myśmy mówili o Kijowie, największym mieście, stolicy, najważniejszym w Ukrainie, ale Ukraina jest kilkukrotnie większa od Polski i ten problem jest na całym terytorium Ukrainy. Wszyscy o tym dobrze wiemy. Pana zdaniem Ukraińcy mają w sobie jeszcze na tyle siły, żeby tą pierwszą wojenną zimę w trakcie pełnoskalowej operacji przetrwać?
Tak. Tutaj nie mam wątpliwości. Tak, ja dobrze brzmiał występ prezydenta Zelenskiego, bez prądu czy bez was, to dotyczy do Rosji. To znaczy, jesteśmy gotowi przeżyć bez prądu, ale bez was.
Po prostu.
Tak, tak. To, ну, власне, іде війна, і już дуже українців стратили близьких на тій війні. Та війна окропна, і jesteśmy готові дати відпор своєму ворогу для того, щоб отримати свої території, окуповані через Росію, і вицофати Росію з наших теренів. І готові на все, скажу, для того звичайства.
Іде зима. На вимірі мілітарним може принести Україні якісь зиски? Чи радше буде то тяжкий окрес зарівно для сил збройних України, ну, як і російських військ, які на Україну нападли? Бо віле мовіся о тим, що зима, właściwie початок тієї зими, занім прийде мруз, to będzie takim momentem, kiedy w jakiś sposób ten konflikt może zabetonować się na pozycjach, na których on obecnie istnieje.
No, taki scenariusz oczywiście istnieje. Zima jest jednakowa dla wszystkich, dla jednej, dla drugiej strony. Ale mam nadzieję, że Ukraina to nie tylko rząd, nie tylko pan prezydent, to jeszcze wszystkie siły, to jest naród ukraiński, wolontariusze, którzy z całej mocy pomagają żołnierzom na froncie. І мам надія, що нам всім разом ще уда дати незбендний одяг, там інші речі, які, очевидно, не сон воєнного походження для допомоги нашим жолнежам. А рівніш, то є квестія жондова, і вім, що жонд вже неоднократно декларував, що всі жолнежі будуть забезпечені незбендним одежем, і вже ті процеси тривають. Через цілу Європу всі фабрики шиють цей одяг для українських жолнежів і стануть закуплені через жонд, через яку помоц гуманітарна для України в різні способи, але, очевидно, всі працюємо над тим, щоб та зима була трохи легша для наших жолнежів.
Ну, власне, пані консулю, як według pana rodacy poradzą sobie z, czy poradzą sobie tak naprawdę ze współfinansowaniem, bo na razie to ma być w takiej formule, współfinansowaniem swojego pobytu tutaj w Polsce. 9 miliardów złotych miał wydać już polski rząd na pomoc Ukraińcom. Ja przypomnę tylko, że refinansowania tych pieniędzy ze środków na przykład unijnych na razie nie widać, no ale to są pewne fakty.
Ну, учора була добре стосунки праві, що 9 мільярдів, пан мовить, так?
9 мільярдів, так.
9 мільярдів віддали, вчора лічбу на 705 мільйонів євро, але, według тих стосунків, українці тут спензили вже понад 2 мільярди євро, так. Jeżeli dobrze pamiętam, ale również musimy pamiętać, że Polska potrzebowała rynek do pracy i według szacunków polskich ekonomistów ta liczba była około miliona człowiek i to tak wygląda, że ten milion teraz tutaj, którzy gotowi do pracy, bo Ukraińcy jesteśmy gotowi do pracy, żeby ubezpieczyć swoje życie, zabezpieczyć sobie na życie i trochę tam dla pomocy żołnierzom. То для того мам надія, що очевидно те затруднення було дуже помоцне для польської господарки, а рівніш те оказується або подзінкувати зумду за те, що за те десізі, які допомогли українцям znaleźć bezpieczne miejsce przed wojną.
Pana zdaniem czas, no bo to zależy, kto kiedy przyjechał, ale czas od lutego, czy później, jeżeli ktoś przyjechał, to był wystarczający czas na to, żeby znaleźć zatrudnienie i tak zupełnie życiowo w Polsce zadomowić się na tyle, żeby na przykład od stycznia współfinansować swój pobyt. Ja wiem, że Ukraińcy w tych tak zwanych miejscach zbiorowego zakwaterowania, bo my o tym mówimy, bardzo dobrze się organizują. Tam jedna osoba zostaje z dziećmi. To jest jakby świetnie podzielone i zorganizowane. Ale pytanie, czy w wymiarze czysto finansowym Ukraińców stać na to już?
Wśród Ukraińców, jak i innych narodów, są różni ludzie. Komuś wystarczy dwa dni, a dla kogoś niewystarczające jest dwa lata. To dlatego ze wszystkich nie mogę powiedzieć. Ale ci tendencje, które obserwujemy, mówią o tym, że Ukrainy dają sobie radę i znajdują siebie na rynku. Kto nie jest chętny do zaangażowania swojego życia tutaj, no to idę do innych państw lub wracę do Ukrainy. Takie przypadki też istnieją.
Ale wraca dlatego, że może wrócić i uznał, że to jest jego własna decyzja, że on wraca do siebie, bo tam będzie mu po prostu lepiej? Czy to jest też jakiegoś rodzaju wynik rachunku ekonomicznego?
Również obie kwestie są możliwe, a jeszcze musimy pamiętać, że ktoś zostawił w domu rodziców starszych, którzy potrzebują uchodu. Ktoś nie ujawia sobie życia w innym miejscu niż w jego rodnym, ukochanym budynku. To jest naprawdę, to są różne kwestie.
Pana zdaniem ta zima, te najbliższe miesiące, no bo musimy się przygotować na to, przynajmniej nie widać na to, żeby ten konflikt miał się jakoś szybko zakończyć. Pana zdaniem ta zima będzie kluczowa, bo padają takie sugestie zarówno ze strony ukraińskiego rządu i ukraińskiej armii, ale też sami Ukraińcy mówią o tym, że jeżeli przetrzymamy tą zimę, to na wiosnę będziemy w stanie odzyskać to, co nasze.
No właśnie takie głosy są. Prawie wczoraj szef ukraińskiego wywiadu Zbrojnych Sił Ukrainy powiedział, że to jest trzeci kluczowy etap tej wojny. Oczywiście są różne, słyszeliśmy również, że ta zima będzie kluczowa. Jeżeli nie będzie zamrożenia tego konfliktu, to na wiosnę będą odzyskane kolejne tereny ukraińskie. No, trzymamy kciuki i pamiętamy, że ta wojna zaczęła się z 2014 roku z okupacji Krymu, a z zimy Rosja zaczęła aktywnie atakować Kijów, inny wschód i południe państwa. To dlatego to jest ten moment, że wojna może pójść jak w jedną, tak w inną stronę, to będzie zależało od wielu faktorów, ale to zostawimy to dla specjalistów wojskowych.
Pana zdaniem jeszcze troszeczkę o wojskowości i pana zdaniem to, co dzieje się w tej chwili w okolicach Chersonia, to jest pułapka rosyjska? To znaczy, mówi się o tym, że z jednej strony tama na Dnieprze jest zaminowana, z drugiej strony Rosjanie sami mówią o tym, że oni wycofują się z miasta, a z drugiej strony zachodnie instytucje mówią o tym, że to może być pułapka przygotowywana. Pana zdaniem Rosjanie są zdolni do tego?
No nie do wszystkiego zdolni. Tutaj nie ma wątpliwości. Jeżeli zacząć takie wojny, po prostu zbrodni. I pamiętamy Zbucia, Borodianka, inne miejscowości, Charków zniszczony, Mariupol zniszczony. No to do wszystkiego zdolni. Nie wierzę w to, że Rosja wycofuje się z Chersonu. Niestety czekamy na ciężkie walki za to miasto.
Za dwa dni, panie konsulu, 11 listopada. Dla Polaków ważne święto. Dzień odzyskania niepodległości. Co chciałby pan powiedzieć Polakom dwa dni przed tą rocznicą?
No, naprawdę ten rok zmienił wszystko i Polska mal swój cud w 1918 roku. Jesteśmy bardzo rady za Polską i oczywiście chciałbym pogratulować polski naród z 104. rocznicy niepodległości i życzę Państwu w pewności w dniu jutrzejszym, pokojowego nieba i oczywiście rozwoju pokojowego dla każdego Polaka i każdej Polki.
Dziękuję bardzo. Aleksander Połodysty, konsul generalny Ukrainy w Gdańsku, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.